James Joyce, Ulysses, taśma 30, ścieżka pierwsza. Czy wstał bez obrażeń wywołanych wstrząsem? Odzyskując na nowo równowagę trwałą, wstał bez obrażeń, choć wstrząśnięty upadkiem, cofnął zamknięcie zatrzasku drzwi kuchennych dzięki użyciu siły w stosunku do jego ruchomego skobla, zasadę dźwigni pierwszego stopnia zastosował do jego punktu zawieszenia i uzyskał przez to możliwość opóźnionego dostępu do kuchni przez przylegającą do niej komórkę, zapalił przez potarcie siarkową zapałkę, puścił swobodnie łatwopalny gaz węglowy, odkręcając kurek, zapalił wysoki płomień, który dzięki regulowaniu zmniejszył do niewielkiego żarzącego się płomyczka, a wreszcie zapalił przenośną świecę. W jakiej kolejności Stefan dostrzegał te odrębne obrazy? Wsparty opręty ogrodzenia dostrzegł przez przeźroczyste szyby kuchenne człowieka regulującego płomień gazowy o mocy 14 świec, człowieka zapalającego świecę, człowieka zdejmującego kolejno oba buty, człowieka wychodzącego z kuchni i trzymającego świecę o mocy jednej świecy. Czy człowiek ów ukazał się ponownie gdzie indziej? Po upływie 4 minut migotanie jego świecy dało się dojrzeć przez półprzeźroczyste, półkoliste okno nad drzwiami wejściowymi. Drzwi wejściowe obróciły się stopniowo na zawiasach. W luce wytworzonej przez otwarte drzwi człowiek ukazał się ponownie bez kapelusza ze świecą. Czy Stefan usłuchał jego znaku? Tak. Wchodząc cicho, pomógł mu zamknąć drzwi i założyć na nie łańcuch i cicho poszedł wzdłuż sieni, postępując za plecami, bezgłośnymi stopami i zapaloną świecą tego człowieka, wyminął oświetloną szczelinę drzwi na lewo, a potem ostrożnie zszedł po kręconych schodach, liczących więcej niż 5 stopni, do kuchni w domu Bluma. Co uczynił Blum? Zgasił świecę ostrym dmuchnięciem na jej płomień, przysunął do paleniska 2 krzesła z surowego drewna o wgłębionych siedzeniach, jedno dla Stefana ustawione tyłem do okna na podwórze, drugie dla siebie, jeśli zajdzie tego potrzeba, ukląkł na jedno kolano, ułożył w palenisku stos skrzyżowanych patyków żywicznych i rozmaitych kolorowych papierków, a także nieregularne wieloboki najlepszego węgla Abram po 21 szylingów za tonę ze składu panów Flowera i Donalda, 14 Dollier Street, podpalił w 3 wystających miejscach papier 1 zapaloną siarkową zapałką, uwalniając w ten sposób potencjalną energię zawartą w opale dzięki umożliwieniu swobodnego połączenia się cząsteczek węgla i wodoru z tlenem zawartym w powietrzu. O jakich podobnych widokach pomyślał Stefan? O innych ludziach, którzy w innym czasie, gdzie indziej, przyklękając na jedno kolano, rozniecali dla niego ognie. O bracie Michaelu z infirmierii szkoły Towarzystwa Jezusowego w Clongowes Wood, Salins, w hrabstwie Kildare. O ojcu swym Simonie Dedalusie w nieumeblowanym pokoju ich pierwszego dublińskiego mieszkania przy Fitzgibbon Street 13. O swej matce chrzestnej, pannie Kate Morcan, w domu jej umierającej siostry, panny Julii Morcan, przy 15 Asher Island. O swej matce Mary, żonie Simona Dedalusa, w kuchni pod numerem 12 przy North Richmond Street, rano w dniu świętego Franciszka Xaverego w 1898. O prefekcie ojcu Butt w amfiteatrze fizycznym Uniwersytetu, 16 Stevens Green North. O swej siostrze Dilly, w domu jego ojca w Cabra. Co ujrzał Stefan, gdy odwrócił wzrok od ognia i uniósł oczy na wysokość 1 jarda, kierując je ku przeciwległej ścianie? Pod rzędem 5 zwiniętych sprężynowych dzwonków domowych zwisający sznur rozciągnięty ukośnie pomiędzy 2 hakami przed niszą stworzoną przez występ komina i zwisające z niego jedna za drugą przystającymi czworobokami cztery małe kwadratowe chusteczki, złożone i nieprzyczepione, oraz jedną parę kobiecych szarych pończoch, zakończonych fildekosowym obrzeżeniem dla podwiązek i o stopach w normalnym położeniu, spiętych trzema sterczącymi pionowo-drewnianymi uchwytami, dwoma na krańcach i trzecim w punkcie styku. Co zobaczył Blum na płycie kuchennej? Na prawej, mniejszej fajerce niebiesko-emaliowaną patelnię, na lewej, większej fajerce czarny, żelazny imbryk. Co uczynił Blum przy płycie kuchennej? Przesunął patelnię na lewą fajerkę, wstał i zaniósł żelazny imbryk w kierunku zlewu, aby woda mogła popłynąć strumieniem po przekręceniu kranu. Czy popłynęła? Tak. Ze zbiornika Randwood w hrabstwie Wicklow o pojemności 2400 milionów galonów sześciennych, przesączając się przez podziemny wodociąg głównych przewodów filtrujących jedno- i dwururowych, skonstruowanych zgodnie z początkowym kosztorysem po 5 funtów za jard bieżący i biegnących przez Dargle, Rathdown, Glen of the Downs i Callow Hill do 26-akrowego zbiornika w Stillorgan, leżącego w odległości 22 mil lądowych, a stamtąd poprzez system odciążających pojemników po pochyłości o spadku 250 stóp do granic miasta przy Eustace Bridge, Upper Leeson Street, choć z powodu przeciągającej się letniej suszy i dziennego zużycia 12,5 milionów galonów poziom wody opadł poniżej progu śluzy zbiornika, dla której to przyczyny inspektor miejski i inżynier dróg wodnych, pan Spencer Harty, inż miej, na skutek instrukcji otrzymanych z Komisji Wodociągów, zabronił używania wody miejskiej w celach innych niż konsumpcyjne, przewidując możliwość wykorzystania nie nadającej się do spożycia wody z kanałów Wielkiego i Królewskiego, jak w 1893, a szczególnie dlatego, że południowo-dubliński przytułek, nie poprzestając na przyznanej mu racji 15 galonów dziennie na biedaka, przepływających ku niemu przez sześciocalowy licznik, został ukarany za roztrwonienie 20 tysięcy galonów w ciągu jednej nocy, jak to zostało odczytane na ich liczniku przez rzecznika prawnego zarządu miejskiego, pana Ignatiusa Rice, adwokata, a tym sposobem rzeczony przytułek działał na szkodę innych odłamów społeczności, płatników podatków, utrzymujących się z własnych kapitałów, wypłacalnych, uczciwych. Cóż takiego Blum, miłośnik wody, czerpiący wodę, nosi woda, powracający do płyty kuchennej, podziwiał w wodzie? Jej uniwersalność, jej demokratyczną równość i wierność własnej naturze, przejawiającą się w poszukiwaniu swego poziomu, jej rozległość w oceanach na siatce Mercatora, jej niezmierzoną głębię w rowie sundajskim na Pacyfiku, przekraczającą 8000 sążni, jej niezaznające spoczynku fale i cząsteczki w pobliżu powierzchni, odwiedzające kolejno wszystkie miejsca na jej morskich brzegach, niezależność jej fragmentów, zmienność stanów morza, jej hydrostatyczny spokój podczas ciszy, jej hydrokinetyczne wzbieranie podczas kwadrowych i wiosennych przypływów, jej opadanie po spowodowaniu zniszczeń, jej sterylność w podbiegunowych pokrywach lodowych, arktycznych i antarktycznych, jej klimatyczne i handlowe znaczenie, jej przewagę w stosunku 3:1 nad suchym lądem na powierzchni globu, jej bezsporną hegemonię w milach kwadratowych, rozciągającą się na całym obszarze poniżej podrównikowego zwrotnika Koziorożca, wielotysiącletnią stałość jej pierwotnego basenu, jej pomarańczowo-płowe dno, jej zdolność do rozpuszczania i zatrzymywania w roztworze wszystkich rozpuszczalnych substancji, nie wyłączając milionów ton najcenniejszych metali, jej powolne, erozyjne działanie na półwyspy i zapadające się przylądki, jej warstwy osadowe, jej wagę, objętość i gęstość, jej niezakłóconość w lagunach i górskich jeziorach, jej zmianę barw w gorących, umiarkowanych i zimnych strefach, jej ruchome odgałęzienia w wewnątrzlądowych, zawartych w jeziorach strumieniach i w zlewających się pośród oceanu rzekach wraz z ich dopływami i transoceanicznymi prądami, golfsztromem, północnym i południowym prądem równikowym. Jej gwałtowność w trzęsieniach morza, wodotryskach, studniach artezyjskich, wytryskach, rwących potokach, wirach, wezbranych strumieniach, przypływach rzek, falach dennych, zlewiskach rzek, działach wodnych, gejzerach, kataraktach, lejach, melsztromach, zalewach, potopach, oberwaniach chmur. Jej rozległe, wokółziemskie zakrzywienie na widnokręgu, jej skrytość w źródłach i utajoną wilgotność ujawnianą przez różdżkarskie i hygrometryczne przyrządy, na przykładowo widoczną w dziurze muru przy Ashton Gate, w nasyceniu powietrza, w przekropleniu rosy. Prostotę jej składu, dwie cząsteczki składowe wodoru i jedna cząsteczka składowa tlenu, jej zalety lecznicze, jej nośność w wodach Morza Martwego, jej wytrwałe przenikanie w rynnach, ściekach, nieszczelnych groblach, przeciekach na okrętach, jej własności oczyszczające, tłumiące pragnienie i ogień, odżywiające roślinność, jej niezawodność jako wzoru i jako doskonałości, jej przemiany, tak jak para, mgła, chmura, deszcz, gololeć, śnieg, grad, jej siłę w sztywnych hydrantach, rozmaitość jej kształtów w jeziorach i przystaniach i zatokach i zatoczkach i przesmykach i lagunach, i atolach, i archipelagach, i cieśninach, i fiordach, i ujściach, i odnogach morza. Jej spoistość w lodowcach, górach lodowych, krze. Jej uległość przy pracy w kołach młyńskich, turbinach, dynamach, elektrowniach, bielarniach, garbarniach, międlarniach. Jej użyteczność w kanalach, rzekach, gdy są spławne, wpływających i suchych dokach. Jej potencjalność pochodzącą z ujarzmionych przypływów lub szlaków wodnych opadających z jednego poziomu na drugi, jej podwodną faunę i florę anakustyczną, fotofobijną, liczebnie, jeśli nie dosłownie, będącą gospodarzami naszego globu, jej wszechobecność jako stanowiącej 90% ludzkiego ciała, szkodliwość jej wyziewów w nadbrzeżnych mokradlach, malarycznych moczarach, stęchłej wodzie po kwiatach, stojących sadzawkach podczas ubywającego księżyca. Postawiwszy napełniony do połowy imbryk na płonących już węglach, dlaczego powrócił do nadal płynącej wody z kranu? Aby umyć zabrudzone ręce przy pomocy częściowo zużytego mydła Barringtona o cytrynowym zapachu z przylegającym jeszcze do niego papierkiem, zakupionego przed 13 godzinami za 4 pensy i niezapłaconego jeszcze. W świeżej, zimnej, wiekuiście niezmiennej, wiekuiście zmiennej wodzie i aby osuszyć twarz i ręce, wycierając je długim, czerwono obrzeżonym płóciennym ręcznikiem przerzuconym przez drewniany, obracający się waleczek. Jaką przyczynę podał Stefan, odrzucając propozycję Bluma? Że jest hydrofobem, nienawidzącym częściowego kontaktu przez zamoczenie lub całkowitego przez zanurzenie w zimnej wodzie. Ostatnia jego kąpiel miała miejsce w miesiącu październiku ubiegłego roku. Że nie lubi podobnych wodzie substancji, takich jak szkło i kryształ, i nie ufa wodnistości myśli i mowy. Co powstrzymało Bluma przed udzieleniem Stefanowi rad dotyczących higieny i profilaktyki, do których winny być dodane sugestie dotyczące wstępnego zamoczenia głowy i kurczenia mięśni za pomocą nagłego spryskiwania twarzy, szyi oraz okolic piersi i brzucha w wypadku kąpieli morskiej lub rzecznej, gdyż kark, żołądek oraz tenar, czyli podeszwa stopy, są najbardziej wrażliwymi na zimno częściami ciała ludzkiego? Nieporównywalność wodnistości z kapryśną oryginalnością geniuszu. Od jakich dodatkowych rad dydaktycznych powstrzymał się jeszcze? Dietetycznych, dotyczących kolejno procentu proteiny i energii kalorycznej zawartych w bekonie, solonych molwach i maśle, braku tej pierwszej w tym ostatnim i obfitości tej ostatniej w tym pierwszym. Jakie cechy gościa wydały się gospodarzowi najbardziej uderzające? Wiara w siebie oraz równa, lecz przeciwstawna zdolność wpadania w zniechęcenie i odzyskiwania wiary w siebie. Jaki towarzyszący fenomen miał miejsce w naczyniu wypełnionym płynem dzięki działaniu ognia? Fenomen wrzenia. Rozdmuchany przez ciągły prąd powietrza, wznoszącego się pomiędzy kuchnią a wylotem komina, rozniecony ogień został przekazany przez wiązki podpałki do wielobocznych brył bitumicznego węgla, zawierającego w skomprymowanej mineralnej formie z kamieliny liściastych mateczników pierwotnego lasu, które z kolei czerpały swą roślinną żywotność ze słońca, pierwotnego źródła ciepła wypromieniowanego, przekazanego przez wszechobecny światłonośny diatermiczny eter. Ciepło przewodzone, rodzaj ruchu wytworzonego przez takie spalanie, było nieustannie i w coraz większym stopniu przekazywane ze źródła ciepłotwórczego do płynu zawartego w naczyniu i wypromieniowywane przez chropawą, niewypolerowaną ciemną powierzchnię metalu żelaza, zostając częściowo odbite, częściowo pochłonięte i częściowo przekazane i podnosząc stopniowo temperaturę wody z normalnej do punktu wrzenia, a ów wzrost temperatury można było wyrazić jako wynik zużycia 72 jednostek cieplnych niezbędnych do podgrzania 1 funta wody z 50 do 212 stopni Fahrenheita. Co obwieściło spełnienie się tego wzrostu temperatury? Podwójny, półkolisty wytrysk pary wodnej spod pokrywy imbryka po obu stronach równocześnie. W jakim celu osobistym mógł Blum zużytkować tak zagotowaną wodę? Aby się ogolić. Jakie korzyści odniósłby z nocnego ogolenia się? Miększa broda, miększy pędzel, gdyby umyślnie pozwolił mu spoczywać w zbitej pianie między dwoma ogoleniami. Miększa skóra, gdyby niespodzianie napotkał znajome kobiety w odludnych miejscach o niezwykłej porze. Spokojne rozmyślania o minionym dniu. Uczucie, że jest czystszy, gdyby zbudził się po bardziej pokrzepiającym śnie, gdyż poranne hałasy, przeczucia i zakłócenia, podzwaniająca bańka na mleko, dwukrotne pukanie listonosza, gazeta przeczytana i odczytana po raz drugi przy namydlaniu oraz powtórne namydlanie tego samego miejsca, szok, strzał i myśl, że dziś, że ktoś, że coś, że jak, że tak, mogłyby spowodować szybsze tempo golenia i zacięcia się, na które plaster jak alabaster, zwilżony, przykrojony, przyłożony, byłby właśnie tym, co należałoby zrobić. Dlaczego nieobecność światła drażniła go mniej niż obecność hałasu? Ze względu na niezawodność zmysłu dotyku jego silnej, pełnej, męskiej, kobiecej, biernej, czynnej dłoni. Jaką umiejętność posiadała jego dłoń, lecz zrównoważoną jakim przeciwstawnym wpływem? Umiejętność operacyjno-chirurgiczną, lecz że żywił niechęć do przelewania ludzkiej krwi nawet wówczas, gdy cel uświęcał środki, wolał w ich naturalnej kolejności helioterapię, psychofizjoterapię, osteopatyczną chirurgię. Co leżało na widoku na dolnej, środkowej i górnej półce kuchennego kredensu, który Blum otworzył? Na dolnej półce pionowo 5 talerzy śniadaniowych, poziomo 6 śniadaniowych talerzyków, na których spoczywały odwrócone dnem do góry filiżanki śniadaniowe, nieodwrócona filiżanka o dwóch uszkach i talerzyk Crown Derby, 4 białe, złoto obrzeżone kieliszki do jajek i otwarta zamszowa portmonetka ujawniająca monety, głównie miedziaki oraz słoik z aromatycznymi fioletowymi cukierkami. Na środkowej półce wyszczerbiony kieliszek do jajek zawierający pieprz, baryłeczka z solą kuchenną, 4 zlepione czarne oliwki w oleistym papierze, pusta puszka po konserwowym mięsie morela, owalny wiklinowy koszyczek wyłożony łykiem, i zawierając jedną gruszkę z Jersey, do połowy wypróżniona butelka białego porto dla chorych Williama Gilbeya i spółki, na pół obdarta ze swej koralo-różowej bibułkowej osłony paczka rozpuszczalnego kakao Epsa, 5 uncji wybornej herbaty Ann Lynch po 2 szylingi za funt w pomarszczonej torebce ze staniolu, cylindryczny pojemnik zawierający najlepszy krystaliczny cukier w kostkach, 2 cebule, jedna z nich większa hiszpańska cała, druga mniejsza irlandzka przecięta, mająca dzięki temu większą powierzchnię i bardziej wonna, słoik śmietany z irlandzkiej wzorowej mleczarni, dzbanek z brunatnej gliny zawierający kwaterkę i ćwierć kwaśnego, zafałszowanego mleka, przemienionego dzięki upałowi w wodę, kwaskowatą serwatkę i na pół zakrzepły twaróg, co dodane do ilości odjętej na śniadanie pana Bluma i pani Fleming, czyniło razem 0,25 o ustawowej objętości, czyli tyle, ile początkowo dostarczono. 2 goździki, 0,5 pensówka i mały półmisek zawierający płat świeżego antrykotu. Na górnej półce bateria słoików konfitur różnej wielkości i zawartości. Co leżącego na serwetce pośrodku kredensu zajęło jego uwagę? 4 wielokątne fragmenty 2 podartych szkarlatnych biletów loteryjnych o numerach 887, 886. Jakie wspomnienia zmarszczyły chwilowo jego brew? Wspomnienia z biegów okoliczności, prawdy dziwniejszej niż bajka, wróżących wynik gonitwy o złoty puchar, którego oficjalne i ostateczne rezultaty odczytał w późnym, różowym wydaniu wieczornego telegrafu w schronisku dorożkarza nieopodal Badbridge. Gdzie otrzymał poprzednie zapowiedzi wyniku sprawdzone lub odrzucone? W koncesjonowanym lokalu z wyszynkiem należącym do Bernarda Kiernana przy 8910 Little Britain Street. W koncesjonowanym lokalu z wyszynkiem należącym do Davida Byrna przy 14 Duke Street. Na O'Connell Street Lower przed lokalem Grahama Lemona, gdy czarnowłosy człowiek wsunął mu w dłoń ulotkę, która za chwilę uleciała, reklamującą Eliasza, odnowiciela kościoła w Sionie. Na Lincoln Place przed lokalem F.V. Sweeney'ego i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością drogerzystów, gdy Frederick M. Bantam Lyons szybko i po kolei poprosił o przeczytał i zwrócił mu egzemplarz ostatniego wydania Gazety Wolnego Człowieka i Narodowej Prasy, z którą chciał się ulotnić i która w konsekwencji ulotniła się. Ruszył w kierunku wschodniej budowli tureckich i gorących łaźni 11 Leinster Street z blaskiem natchnienia lśniącym na obliczu, niosąc w ramionach tajemnicę wyścigu wygrawerowaną w mowie przepowiedni. Jakie uspokajające rozmyślania uśmierzyły jego wzburzenie? Trudności interpretacji, gdyż znaczenie każdego wydarzenia następowało po jego odbyciu się w sposób tak zmienny, jak akustyczne echo po wyładowaniu elektrycznym, oraz trudności z drugiej strony w obliczeniu faktycznej straty ze względu na niemożność wyjaśnienia ogólnej ilości możliwych strat wynikających pierwotnie z właściwego wyjaśnienia. Jego nastrój nie zaryzykował, nie oczekiwał, nie był rozczarowany, był zadowolony. Dlaczego zadowolony? Bo nie spotkała go żadna określona strata, bo przyniósł określony zysk innym. Światłość poganom. Jak Blum przygotowywał kolację dla poganina? Wsypał do 2 filiżanek 2 nieczubate łyżeczki, 4 łącznie, rozpuszczalnego kakao Epsa i postępując zgodnie ze sposobem użycia wydrukowanym na naklejce, dodał do każdej po określonym czasie przepisanym dla infuzji przepisane ingrediencje konieczne dla dyfuzji w przepisanej ilości w przepisany sposób. Jakie nadobowiązkowe oznaki szczególnej gościnności okazał gospodarz swemu gościowi? Odstępując swe biesiadne prawo do 2-uszkowej filiżanki imitacji Crown Derby otrzymanej w prezencie od jedynej córki Millicent, Millie, zastąpił ją filiżanką identyczną z filiżanką gościa i ulał bardzo wiele gościowi, a sobie o wiele mniej, kleistej śmietany zarezerwowanej zwykle na śniadanie dla jego żony Marion Molly. Czy gość był świadom tych oznak gościnności i czy podziękował za nie? Jego uwaga została skierowana na nieżartobliwie przez gospodarza i przyjął je poważnie, gdy pili w żartobliwie poważnym milczeniu masowy produkt Epsa owo kakao stworzenia. Czy były jakieś oznaki gościnności, o których pomyślał, lecz od których powstrzymał się, rezerwując je dla tamtego i dla siebie na przyszłe okazje, dla dokończenia rozpoczętego dzieła? Zreperowanie rozdarcia długości 1,5 cala na prawej stronie marynarki gościa. Podarowanie gościowi jednej z czterech damskich chusteczek, jeśli i gdy upewni się, że są one w stanie nadającym się do zrobienia z nich prezentu. Kto pił szybciej? Blum, mając przewagę 10 sekund w chwili rozpoczęcia i pociągając z wklęsłej powierzchni łyżeczki, wzdłuż której rączki przepływało równomierne ciepło, 3 łyczki w stosunku do 1, jaki pociągał siedzący naprzeciw, 6:2, 9:3. Jaka praca mózgu towarzyszyła tej powtarzającej się czynności? Wnioskując przy pomocy oczu, lecz błędnie, że jego milczący towarzysz jest zajęty rozmyślaniem, zastanowił się nad radościami, jakie można uzyskać z literatury, raczej pouczającej niż rozrywkowej, ponieważ on sam zwracał się do dzieł Williama Szekspira częściej niż raz, aby znaleźć rozwiązanie zawiłych problemów wyimaginowanego lub prawdziwego życia. Czy znalazł to rozwiązanie? Na przekór uważnemu i powtarzanemu odczytywaniu pewnych klasycznych ustępów z pomocą słownika uzyskał niedoskonałe przeświadczenie na podstawie tekstu, gdyż odpowiedzi nie odnosiły się do wszystkich spraw. Jakie linijki kończył jego pierwszy oryginalny wiersz napisany przez niego, potencjalnego poetę, w wieku lat 11 w 1877 z okazji zaoferowania 3 nagród w wysokości odpowiednio 10, 5 oraz 2 szylingów i 6 pensów przez tygodnik Koniczyna? Ta ambicja, by mógł wierszyk mój ujrzeć druk, każe wierzyć, choć innych jest tłum, gdy zgodzicie się z tym, umieścicie pod nim to nazwisko, wasz sługa L. Blum. Czy odkrył 4 siły odgradzające go od jego przelotnego gościa? Nazwisko, wiek, rasę, wyznanie. Jakie anagramy układał ze swego nazwiska w młodości? Leopold Blum. El Podbomul. Moldopelub. Bollopedum. Lolobludd MP. Jak akrostych ze skrótu swego imienia posłał on, kinetyczny poeta, pannie Marion Tweedy 14 lutego 1888. Poeci często sławią w Rymie owej muzyki słodkiej imię, lecz ja inaczej dziś uczynię. Droższą nad świat i pieśń przywinie, jesteś, bez ciebie świat niech zginie. Co powstrzymało go od ukończenia szlagierowej piosenki muzyka R.J. Johnston o minionych wydarzeniach lub wróżbach na nadchodzące lata zatytułowanej Gdyby Brian Boru mógł powrócić dziś tu i ujrzał stary Dublin znów, zamówionej przez Michaela Gana, dzierżawcę Gaiety Theatre, 46, 47, 48, 49 South King Street, która miała być wprowadzana do 6. sceny Dolina Diamentów, przy 2. wersji przedstawienia 30 stycznia 1893 wielkiej dorocznej pantomimy Sindbad Żeglarz, napisanej przez Greenleafa Whittiera, scenografia George A. Jackson i Cecil Hicks, kostiumy pani i panny Willen, zaprezentowanej 26 grudnia 1892 w reżyserii R. Sheltona pod osobistym nadzorem pani Michael Gunn, balet pod kierownictwem Jesse Noyer, Arlekinada Thomas Otto i odśpiewanej przez Nellie Bowerist, pierwszą naiwną. Ulisses, taśma 30, koniec ścieżki pierwszej.